Hi, this is Michael Jackson.
This is Vincent Price. Michael Jackson is...
The Thriller.
Witam w kolejnej internetowej audycji Skóry. Dzisiejszy odcinek niestety niczym... tytułowy Dr. Phipps mógłbym zakończyć szybko, ponieważ przyszły plagi na nasz polski, gdzieniegdzie czasem piękny kraj. Przyszło lato, upał niesamowity i zbierałem się do nagrania tego odcinka jeszcze kiedy było znośnie. Teraz nie oczekujcie ode mnie modulacji głosem typu witajcie, witajcie, szanowni państwo, ponieważ już poprzez ten pokaz spociłem się tyle, że tutaj jest kubek potu. Wyobrażacie to sobie? To lepiej tego nie róbcie, bo bardziej obrzydliwy jest Vincent Price, odgrywający szalonego, nieprzewidywalnego doktora Phippsa. I dzisiejszy odcinek mógłbym zacząć i skończyć w bardzo szybki, taki oto sposób. Jeżeli chcecie obejrzeć znakomity, komediowy horror z ikoną kina grozy, Vincentem Price'em, to obejrzyjcie...
Abominable Dr. Phipps.
Z 1971 roku. A następnie... przeczytajcie recenzję na blogu Komnata Dymu, pewnego miłośnika filmów, wytwórni Hammer i nie tylko. Dziękuję, do usłyszenia następnym razem. Idę wziąć zimny prysznic, ponieważ już nie mogę wytrzymać.
Audycja Skóry.
Najbardziej denerwuje mnie to, jak w telewizji podają. Teraz będzie dobra pogoda. A zima to niby zła pogoda. I wiosna, i jesień jak pada, to jest dla nich zła pogoda. Wtedy przynajmniej ludzie na zawał nie umierają. A najwięcej zawałów, problemów z sercem mają ludzie w lecie. Dobra pogoda, 35 stopni. Tylko trzymajcie butelki z wodą, żebyście się nie odwodnili i nie padli na ryj na środku miasta. Żenada. I takiej żenady nie będzie na RZTV, ale to później. Dobra, koniec żartów, ponieważ trzeba to nagrać, a chciałem to nagrać jeszcze zanim świat obiegła smutna wiadomość o tym, że Christopher Lee nie żyje. No ja już się też czułem, że to będzie lada moment niestety. Najstarszy z największej trójki aktorów grozy, czyli Vincenta Price'a, Christophera Lee, Petera Cushinga. Christophera Lee jeszcze przypomniał Peter Jackson dla tak zwanej gimbazy dzięki Władcy Pierścieni, ale podejrzewam, że za 10 lat to już nikt nie będzie wiedział, kim jest Christopher Lee, oprócz oczywiście miłośników grozy i kina, bo to są ikony, które weszły do historii kina. Myślałem, że będę omawiał film z wytwórni Hammer. Dopiero właśnie teraz, tuż przed nagrywaniem, zauważyłem, że nie jest to Hammer, wytwórnia, ale AIP. Kolejna duża wytwórnia, która produkowała również w latach 70., więc nie dziwota, że jest to w klimacie ewidentnie hammerowym, hammerowskim, nie wiem. Bowiem film jest kręcony w Anglii, więc klimat, lokacje jest ewidentny. Oczywiście jest bardzo dużo takich lokacji robionych, klejonych na poczekaniu w tym filmu. Dlatego ten film przypomina produkcję Kena Russella. Uważam, że Ken Russell nie powstydziłby się takiego tworu, biorąc pod uwagę jego film Gothic. Dużo horrorów robił Ken Russell, znakomity reżyser operujący kiczem. Jak to się mówi, lekko, łatwo i przyjemnie. To jest film dla miłośników Kena Russella, Vincenta Price'a, Hammera, kiczowatych horrorów i także antymiłośników Filmwebu. Ponieważ o omawianym dzisiaj filmie, a właściwie dylogii znakomitej, bo jeszcze powiemy o doktorze Phippsie, który powraca a właściwie Rises Again, powraca znowu, tak, znowu powraca. Są to filmy wyreżyserowane przez Roberta Foesta, człowieka znanego z Diabelskiej Ulewy. Jasny pierun, znowu włączył Diabelska Ulewa, ja pierdzielę. The Devil's Reign, John Travolta, czekajcie, William Shatner ze Star Treka. Nie oglądałem tego. Muszę Diabelską Ulewę wpisać na watchlistę. Dobra, słuchajcie, bo naprawdę, no przepraszam bardzo, ale to jest, wiecie, że to nie jest podcast w moim stylu, gdzie siedzę i gadam o niczym. Niestety, lato nie było jakieś szare, a chciałbym, żeby cały czas lało. Żeby was zatrzymać, powiem, że dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, ponieważ będzie nowy głos, nigdy wcześniej nie słyszany w polskim podcastingu. Haha. Dobrze, więc ja od razu mówię, że film oceniłem chyba 9 na 10, jest znakomity. Rozśmieszyło mnie już sam opis na IMDb tego filmu. A doctor, a scientist, organist and biblical scholar, czyli doktor, no tutaj w angielskim pięknie się to łączy, doktor, scientist, organista, jeszcze jakiś ista inny by się tutaj mógł przydać. Mści się za śmierć swojej małżonki. Jest to człowiek, który stracił żonę w jakiś straszny sposób. On też ucierpiał podczas tego, dlatego swoją twarz ukrywa pod maską. Maską, która oczywiście ma rysy Vincenta Price'a. Jest on tak poraniony, że nie może mówić. Tak, odjęło mu głos. Całe szczęście ci, którzy pisali scenariusz, wyprzedzili South Park i pierwszy sezon, gdzie było tych dwóch myśliwych, gdzie też jeden miał problemy z mową i przykładał sobie taki mikrofonik do gardła i strun głosowych, żeby można było jego charczący głos słyszeć. Tutaj ludzie już 40 lat wcześniej poszli na całego. Tutaj facet jeździ z całą tubą, która przystawiona do jego gardła tworzy oczywiście odpowiednio klimatyczny głos Vincenta Price'a, który jest niepowtarzalny. Wszyscy myślą, że najbardziej przerażający głos to powinien być taki, ale już sam Michael Jackson docenił to brzmienie głosu, zapraszając Vincenta Price'a do nagrania gościnnej wstawki na jego płycie Thriller.
Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Can you dig it?
Wyobraźcie sobie film, gdzie przez cały czas jego trwania główny aktor i bohater nie wypowiada jednego słowa. No, jego głos słyszymy, ale jego usta nic nie mówią. Vincent Price musiał się wbić na wyżyny swojej aktorskiej sztuki, jednak no, za dużo tutaj nie zdziałał, ponieważ wystarczy, że on jest sobą po prostu. A bardzo dużo robi cała scenografia, make-up, lokalizacje. Ktoś zabił jego żonę. On musi ją pomścić. I ma do tego wspólnicę. Wspólnicę, którą nazywa Vulnavią. Jego kochana Vulnavia. Nie mam pojęcia, skąd wymyślają ci ludzie te nazwy. I teraz tak, on z tą wspólnicą, niczym Bonnie and Clyde, podróżuje i szuka chyba 7 tych, którzy zawinili. Jakiś tam policjant, jakiś lekarz. I doprowadzili do śmierci jego żony i również oszpecili jego. Facet miał jakiś wypadek czy coś takiego, to już nie będę do końca zdradzał, bo on wszystko wam wyjaśni sam, jak zdecydujecie się na seans. Vincent Price zrobi to w bardzo widowiskowy sposób. Taki sposób, który nie powstydziliby się twórcy współczesnego serialu horrorowego Piła. Właściwie to oni mogliby pozazdrościć tym ludziom z lat 70. i 50. Ponieważ trzeba powiedzieć sobie szczerze, że dopiero po obejrzeniu tego filmu już wiem, skąd się wziął pomysł na Piłę. Otóż Dr. Phibes, odrażający, przerażający, morduje za każdym razem inaczej. Są to sposoby, które nawiązują do egipskich plag. Są one tak wymyślne, że naprawdę trzeba dużej dozy siedzenia nad tym, żeby tak nieoczywiste zabójstwa zaplanować. Tym właśnie jest ten film. To jest wizualna uczta dla jajcarzy, dla ludzi, którzy obejrzeli już dużą część filmów z Vincentem Price'em, chociaż ci, którzy nie oglądali, też będą się dobrze bawić. Są uwrażliwieni na świetny kadr, na świetną charakteryzację, na wszystkie wizualne elementy. Tutaj przejdę niepłynnie. Pamiętajcie, że nagrywam to w bardzo dużym upale, więc musicie zrozumieć. Dr. Phibes, Filmweb. To jest, tutaj ludzie się nie znają. I słuchajcie, co piszą. Takie hasło reklamowe Filmwebu. Tutaj ludzie się nie znają. Nasi userzy się nie znają na filmie. Gość Dekiel pisze: kicz okrutny, fabuła wydumana i pozbawiona logiki. Fabuła pozbawiona logiki, okej. Okay. Przykładem. Phibes każe Vesaliusowi wyciągnąć klucz z klatki piersiowej własnego syna. I oczywiście nikt nie zastanawia się, jak go tam umieścił. O co chodzi? Właśnie to już w 72 roku ktoś wymyślił coś, co potem w Pile rozwinęli. I to jest ewidentnie, moim zdaniem, już wszyscy możemy sobie to powiedzieć, że Piła opiera się na pomyśle z tego. Ktoś, kto nakręci Piłę, to ja nie wierzę, że nie oglądał wszystkich filmów z Hammerem. To jest Ameryka, ludzie. Oni tam mają na DVD już to prawie wszystko wydane. To tylko u nas w Polsce nie ma wciąż podcastu, który by się, czy audycji, gdzie by ludzie to o tym mówili. Oczywiście Gwiezdowojny, Star Trek, kurde, Władca Pierścieni, sami geecy, kuźwa. Bo w telewizji to pokazują, bo to jest mainstream. A jakoś nie ma niszowych geeków tak bardzo. Jasny gwint, no naprawdę, geecy. Jak ja widzę tych geeków, to mi... W najlepszej scenie, no w jednej z najlepszych scen tego filmu, Dr. Phibes łapie tego lekarza, który doprowadził jakoś tam pośrednio do śmierci jego ukochanej, i łapie jego syna. Przykuwa go na takie łoże specjalne. W ogóle Ken Russell. Jeżeli mówi wam coś nazwisko Ken Russell, to wiecie, jakie wizualne po prostu żygi i tęcze w swoich filmach zawiera ten człowiek. To jest po prostu orgia kolorów, orgia wizualizacji wszystkiego, co świeci się i skrzy. I to samo jest tutaj. No to jest normalnie, jakby Ken Russell to robił. Vincent Price w towarzystwie swojej orkiestry manekinów, która przegrywa mu podczas tam 60 sekund, gdzie te 60 sekund odmierza jakiś dziwny mechanizm, gdzie przepływa czerwona ciecz, która powoli spada na mechanizm. Jeżeli ten facet, doktor, nie wgryzie się, nie otworzy klatki swojego syna, nie wyjmując klucza, dzięki któremu będzie mógł otworzyć klatkę i uwolnić swojego syna, to te kropelki spływające w ogóle z górnej komnaty, gdzie tam Vesalia tańczy z Vincentem Price'em, manekiny grają, gdzieś na odległym postkowiu i organista, oczywiście Vincent Price też tam coś przygrywa, ten facet męczy się, to są żarty, tak? A Piła to wzięła na poważnie. Facet przypieli kobietę do krzesełka, jakiś durny kask jej dali na łeb. Masz, babo, 65 sekund, otwieraj. No, Piła jedynka i dwójka były dobre, ale potem no to nikt chyba na poważnie tych filmów nie brał. tam właśnie piła zaczęła cierpieć, ponieważ nie było tego dystansu. A tutaj dystans jest znakomity. Podejrzewam, żeby tak oszukać dzisiaj publiczność i gdyby weźmy na przykład tak, Tarantino dajmy na to. Tarantino kręci horror i gdyby on wypuścił to pod nowym tytułem Nowy Horror Tarantino, ludzie by się nie skapnęli. Ludzie by się nie skapnęli, oczywiście, gdyby to odrestaurowano.
He lives. From the depths of this unholy tomb, the Avenger rises. The abominable Dr. Fibes, the most deadly mastermind of all crime. Specialist in the fine art of bizarre murder, each more different, each more devilish than the last.
Wracając do komentarza, dalej facet pisze: nawet produkcje wytwórni Hammer, The Devil Rides, biją to dzieło o głowę. No jak można pisać, że nawet wytwórnie produkcji Hammer biją to dzieło o głowę? No nawet wytwórnie produkcji Hammer. Jak wytwórnie produkcji Hammer ustanowiły w świecie kina nowy w ogóle poziom wizualnego horroru, do którego na przykład dzisiaj Tim Burton no, się odwołuje i wielu innych. Ludzie złoci. Film web. Nasi użytkownicy nie znają się na kinie. Ktoś mu odpisuje. Dobrze, że to jest kipcz, ale kontrolowany. Przecież cały ten film jest tak naprawdę czarną komedią. Spreparowaną z typowym brytyjskim humorem. I te cudowne dekoracje Art Deco. I oczywiście genialny Price. Bardzo podobny schemat fabularny. Potem mamy Theater of Blood. Dla mnie prawdziwa bomba. Dr. Phipps Rises Again. Też dobre, choć już nie tak. I tutaj przejdźmy do drugiej części filmu z naszym kochanym Vincentem Price'em. Oczywiście w jedynce udaje mu się pomścić swoją żonę. Ale dopiero w dwójce przychodzi czas na jej wskrzeszenie.
The Scorpion's Embrace.
I poszukiwanie tajemniczej mikstury, która będzie mogła ożywić jego małżonkę. Schemat jest taki sam. Jest więcej, mocniej, trzy razy więcej. Tylko jak w dobrym sequelu zmienia się motywacja. No nie chcę już pomścić, chcę ją wskrzesić. Odkopuje swoje organy, na których gra. Te sceny, jak Vincent Price gra na organach, tego się nie da opisać.
Then Inspector got faced with an impossible task. Well, there's no force in all the world could win a fight against such a supreme opponent.
Run, but you can't escape him.
Chociaż no film niestety już traci. Ja bym taką szósteczkę, może mu dał piąteczkę nawet, bo to jest już coś dla fanów. Być może, gdybym poczekał rok czasu, tak jak to oryginalni widzowie z lat 70. mieli możliwość oglądać, to oceniłbym to lepiej, bo oglądane tydzień po tygodniu te filmy nie są już tak atrakcyjne. No tu jest za dużo atrakcji. Łysy osiłek, który jest ochroniarzem, gra sobie w bilarda. Do jego pokoju zostaje wpuszczony wąż. Przerażający, prawda? Zapewne jest trujący. Osiłek dostrzega go. Osiłek bierze kij bilardowy i go przebija. Okazuje się, że to jest plastikowo-mechaniczny wąż spreparowany przez Vincenta Price'a, przez doktora Phippsa. Osiłek się śmieje. Ale okazuje się, że to był tylko decoy. To była tylko przynęta, ponieważ drugi prawdziwy wąż został wpuszczony tylnymi drzwiami. I to właśnie ten wąż wykańcza tego osiłka. No wyobraźcie sobie, facet wypuszcza węża, przynętę plastikowego, tak, mechanizm, zabawkę, żeby potem wpuścić węża prawdziwego. A jeszcze na koniec tej sceny dr Phipps jest schowany za winklem, trzymając w ręku taki bardzo długi szpikulec i nagle dzwoni telefon, pewnie to Wezalia tam wzywa tego, osiłek próbuje odebrać i na koniec... Kiedyś była taka gra Micro Machines, gdzie trzeba było na przykład spowodować, żeby balonik pękł. Do tego celu mogliśmy użyć różnego zestawu elementów. na przykład rura, nożyczki. Za pomocą tych wszystkich takich elementów rodem z warsztatu trzeba było ułożyć konstrukcję mechaniczną, która, ona ma określoną nazwę, już zapomniałem, lato, pamiętajcie, która doprowadzi do zabicia balonika. No i tutaj takie konstrukcje układa właśnie dr Phipps. Lato.
Touché, dr Phipps. And as another victim falls, the world awaits your next blow of vengeance. Only one man, only one menace, only one diabolical mind could create such chilling terror.
That's not a common thief, sir.
I teraz ja odpocznę i jest to najlepszy moment, żeby powitać naszego specjalnego gościa. Gościa, twórcę bloga komnatadymu.pl, co właśnie w polskim internecie jest rzadkością, uważam, żeby ludzie recenzowali i skazani no, na porażkę, bo wiadomo, że tego nikt nie będzie czytał, prawda? Tego typu stare filmy. Witamy cię.
Witam pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy.
I dlatego powiedz najpierw może skąd zagadkowy tytuł Komnata Dymu?
Początkowo nie miałem pomysłu na to, jak nazwać swojego bloga, ale wiedziałem, że skoro już decyduję się pisać o starych, nieco dziwnych filmach klasy B, które są w moim mniemaniu wyjątkowe, to byłby pewien zgrzyt, gdybym zdecydował się prezentować pod jakąś zwyczajną nazwą. Ta wypadła tak naprawdę sama z siebie. Nawet nie wiem, jak mi to wpadło do głowy, ale Komnata Dymu, myślę sobie, kurczę, rock jest, klimat jest, jest rock'n'roll. Nie no, pod taką nazwą można pisać o starych, nieco stęchłych filmach, więc już tak zostało.
Mnie to kojarzy się oczywiście, biorąc pod uwagę omawianą tematykę, z całym tym dymem, który był puszczany w studiach wytwórni Hammer oczywiście, żeby stworzyć odpowiedni nastrój. A jak ty tłumaczysz nazwę swojego bloga?
Myślę, że jest coś w tym, co mówisz. Nie piszę co prawda wyłącznie o horrorach, ale jest tego dość sporo na moim blogu i jeżeli miałbym wybrać jedną najważniejszą cechę starego kina grozy, to będzie to właśnie klimat i te wszystkie stare dworki, zamczyska, przeklęte rody skrywające straszne tajemnice. To w takich filmach atmosfera jest tak gęsta, że można ją spokojnie pokroić nożem, wyciągnąć i zabrać do siebie do domu. I chyba o to chodzi, bo odwiedzasz jakąś dziwną stronkę w internecie, a tam jakiś typek pisze o filmach, w których grasują wampirzyce lesbijki, pali się czarownice na stosie, czy składa ofiary z dziewic. I albo ze zniesmaczeniem odejdziesz i wrócisz do czytania setnej już recenzji Avengersów, albo zdecydujesz się zabrać nieco tego stęchłego klimatu ze sobą.
Powiedz nam teraz, jak ty oceniasz odrażającego doktora Phippsa. Może z czymś się nie zgadzasz? No, jesteśmy w twojej opinii i czekamy na ocenę w skali od 1 do 10.
Zanim dodam coś od siebie o doktorze Phippsie, chciałbym nawiązać na chwilę do tego, co mówiłeś o użytkownikach portalu FilmWeb. Wydaje mi się, że nie lubi się tam, albo nawet nie rozumie horrorów. Ten gatunek ocenia się tam wyjątkowo surowo i strasznie ubolewam nad tym, że film Coś za mną chodzi ma średnią tylko 5,5.
What exactly is supposed to be following you?
I don't know.
Just pass it along.
You believe me, right?
Nothing's gonna happen.
Swoją drogą, ostatnio właściciel bloga Na trzeźwo nie warto, w którym to facet opisuje najgorsze filmy świata, utworzył wydarzenie na Facebooku mające zwrócić naszą uwagę na film pod tytułem Wiedźma hip-hopu. Otóż to w cudzysłowie dzieło miało na portalu średnią 7.0, tylko dlatego, że zagrał w nim Eminem. Pewnie tego filmu nawet nikt nie oglądał, a uwierzcie mi, dałem się namówić, przedarłem się przez tą abominację i moim zdaniem nikt o zdrowych zmysłach nie oceni na 7 filmu kręconego z rąsi, w którym Eminem opowiada, jak wiedźma hip-hopu chciała mu wsadzić palec w tyłek. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś szuka dobrego filmu grozy na wieczór, to niech nie sugeruje się tym portalem.
It's great fun. Okay. All right.
Audycja Skóry.
Co do odrażającego doktora Phippsa, myślę, że to zdecydowanie udana produkcja, która powinna podobać się każdemu, kto ma w sobie choć odrobinę zamiłowania do kampowej stylistyki. Rola Price'a jest jak najbardziej ciekawa, z tym, że to nie jest typowy pokaz jego aktorstwa. Ja niekoniecznie cieszyłbym się z tego, że ktoś kojarzy tego aktora wyłącznie z tej roli. Phipps to raczej jednowymiarowy złoczyńca. On myśli wyłącznie o zemście. W dodatku ma bardzo ograniczoną mimikę. I Price mógł grać w tym filmie przede wszystkim oczami. A dla mnie jest to przede wszystkim człowiek ekspresja. Facet, który świetnie nadaje się do ról umęczonych dusz, które gną się pod piętnem mrocznego dziedzictwa albo kompletnych łajdaków, których kocha się nienawidzić. To człowiek, którego mimika i głos w jednej chwili każą nam myśleć, że jest najukochańszym dziadziuniem na świecie, a z drugiej pokazują nam, jak prezentuje się groza i szaleństwo w esencji. Z mojego punktu widzenia rola Phippsa to niezłe uzupełnienie jego filmografii, ale zdecydowanie wolałbym, by ktoś zaczął przygodę z tym aktorem od innego filmu, na przykład od Zagłady domu Asherów na bazie noweli Edgara Allana Poe, czy też Witchfinder General.
Only the incomparable genius of Edgar Allan Poe could knit them so closely together, the burning passions of the purest of loves.
Niemniej na solidną siódemkę pierwsza część Phippsa jak najbardziej zasługuje. Sequel niestety mnie nie porwał i myślę, że nie mogę go ocenić na wyżej niż na 5/10. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że ktoś, kto właśnie tego słucha, może nie mieć bladego pojęcia, o czym my tu teraz gadamy. Jeżeli ktoś nie miał absolutnie żadnego kontaktu z Vincentem Price'em, to proponowałbym obejrzenie krótkometrażowego debiutu Tima Burtona pod tytułem Vincent. To taki Price w pigułce i wydaje mi się, że to niezła zachęta do zapoznania się z jego twórczością.
Dobra, a powiedz, czy poleciłbyś ten film takiemu współczesnemu widzowi, który w ogóle nie zna starych filmów, nazwijmy, takiej, nazwijmy to gimbusowi? Jak myślisz, jaki byłby jego odbiór? Czy jednak może lepiej jakiś inny tytuł wybrać dla kogoś takiego i co by to było?
Myślę, że polecenie tego typu starego kina gimnazjaliście jest bardzo trudne. Zwróć uwagę na to, że filmy teraz są o wiele bardziej dynamiczne. Mamy zasyp produkcji o superbohaterach, filmy typu Szybcy i Wściekli, czy też najnowszy Mad Max, który już był tak intensywny pod tym względem, że to już było lekkie przegięcie pały. I teraz jakby młody, przeciętny człowiek, który wychował się na tego typu kinie, miał usiąść na fotelu, obejrzeć Phippsa, jakiegoś Hammera, czy filmy Rogera Cormana, to jestem skłonny uwierzyć, że ten ktoś odczuwałby psychiczny i fizyczny ból. Gdyby jednak ktoś naprawdę chciał poznać stare kino, to ja bym raczej odesłał tą osobę do klasyków. Bondy z Connerym, Dobry, Zły i Brzydki, Egzorcysta, Omen, Psychoza, albo Barbarella, jak ktoś sobie lubi głupoty pooglądać. Dla mnie, albo dla ciebie, to mogą się wydawać dość banalne propozycje, ale nie dla takiego przeciętnego Seby. Wiele klasyków starych, które ludzie kojarzyli, ale często wyłącznie z nazwy. A teraz i tego nie możemy być tacy pewni, bo to naprawdę to już są odległe czasy. I znajomość kina starego przede wszystkim przetrwa wyłącznie u ludzi, dla których film to jest coś więcej niż coś, co ma lecieć do piwa i obiadu. Thank you.
Dziękujemy naszemu gościowi. Ja wszystkich słuchaczy proszę, żeby w komentarzach, jeśli się podoba tematyka dzisiejszego odcinka, koniecznie piszcie, a także zajrzyjcie na bloga tego człowieka, który nie wiem skąd jest, nie wiem w ogóle jak go odnalazłem. Facebook gdzieś mi podpowiedział jakiegoś linka z wizerunkiem Vincenta Price'a, więc ja wchodzę od razu, w takie rzeczy wchodzę, jak widzę Vincenta to wchodzę. Więc jeżeli chcecie otworzyć knajpę, żeby Żarłok tam wszedł i ocenił 11 na 10, to nazwijcie ją Vincent Price i tam podobizna Vincenta Price'a niech stoi, ja tam mogę zamieszkać. Bo teraz przechodzę właśnie do Żarłoka. Otóż ten film zainspirował mnie do tego, żeby może za rok pojechać na Pyrkon i zrobić taką prelekcję właśnie. Jedzenie w grozie, w filmie, w horrorze, w fantastyce, w science fiction. Ponieważ jeśli jeszcze ktoś z was ze słuchaczy nie wie, to Żarłok TV zajmuje się recenzowaniem jedzenia. Ale także wszystkim, co z jedzeniem się wiąże i wrzucaniem tego do kanału YouTube Żarłok TV. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Odrażającym doktorze Phippsie jest scena tak genialna, że trzeba ją wziąć i dla tej sceny zrobić całą właśnie, cały wykład dać i przy okazji promować Żarłok TV i zrobić najlepszy wykład na Pyrkonie pokazujący jedzenie w kontekście filmów. I horroru, science fiction, można to zrobić różnie. Można i sam horror, można potem za dwa lata powiedzmy science fiction, ale myślę, że najciekawiej jest to mieszać i przechodzić płynnie z jednego gatunku do drugiego. Wtedy będzie większa widownia i więcej ludzi będzie subować Żarłok TV. Jestem o tym przekonany. I teraz jaka to jest scena? Słuchajcie, uważajcie, zdradzam. Kurczę blady, no dobra, słuchajcie. To nie będę zdradzał, bo już pewnie niektórzy nie obejrzą. Na koniec zdradzę. I jak teraz jeszcze nie chcecie tego filmu oglądać, to w strefie spoilerowej to zdradzę. I będziecie chcieli to zobaczyć na własne oczy. Taka do was prośba. Mando, Szymas, Jerry, bombardujcie tego człowieka, żeby ten człowiek założył swój podcast. O starych filmach, właśnie Hammerach, tych wszystkich takich kiczowatych filmach, które lubimy oglądać, ale też chcielibyśmy posłuchać... audycji, no nie? Ja bym chciał. Ja kiedyś w ogóle miałem plan, żeby założyć o Hammerze osobny podcast, ale już nie da się. Żarłok TV to jest to, co musi zawładnąć nad całą Polską. Słuchajcie, zachęcić trzeba tego człowieka, żeby on nagrywał podcasty i audycje o horrorach. enklawa.net, można już rzucać audycje gotowe. To jest jedna prośba, a druga to, jeżeli będziecie mieć, oglądać jakiś horror, science fiction, to piszcie mi, jeżeli zobaczycie scenę gdzieś, gdzie jest jedzenie, które odgrywa jakąś rolę, nie że sobie ludzie jedzą i sobie coś jedzą w tle, tylko to musi mieć jakiś wpływ na fabułę, to musi coś oznaczać. Przykład daję, zapisujcie. Notujcie, wyjmijcie te kajety wasze. Matrix, science fiction, Neo, czy ten drugi, bewsztyk. Bewsztyk, czujesz ten smak? Nie, to jest Matrix. Dzięki tej scenie mamy wytłumaczony proces działania Matrixu. To jest scena, która już wchodzi do mojego wykładu, przykładowo. Drugi przykład. Władca Pierścieni i suchary. Klimatyczne suchary, które są w odpowiednich momentach jedzone. W książce było coś takiego, że taki jeden mały suchar może wykarmić całą wyprawę przez ileś tam, już nie pamiętam dokładnie. I oczywiście klimat to powoduje. Powoduje to, że bardziej wierzymy, że człowiek wyrusza na taką hobbit, wyrusza na taką daleką podróż. Tak, że on tam weźmie 10 sucharów i może tam 100 lat żyć. Pamiętajcie lato. I tego typu sceny interesują mnie. Już mam ich kilka i między innymi z Odrażającego doktora Phippsa, którego teraz wyłączcie się, jeżeli nie chcecie sobie zaspoilerować. Powiem wam, jak ta scena wyglądała. Jeżeli uważam, że te sceny, jak opowiem na tym wykładzie, to ilość subskrybentów Żarłok TV wzrośnie o wszystkich ludzi na sali. No bo taką scenę wynalazłem, no mało kto o tym wie. Otóż sprawa wygląda tak. Teraz zaczyna się strefa spoilerowa. Doktor Phipps włamuje się ze swoją pomocnicą do jakiejś kliniki. Przychytrzają tych strażników. Nie wchodzą do tego pokoju, gdzie jest ta ofiara przyszła. Oni idą pięterko wyżej. Za pomocą takiej dużej, gigantycznej, absurdalnie korby wykręcają, robią dziurę w drewnie, tak? Robiąc taką małą dziurkę w podłodze z górnego pokoju do dolnego i rozstawiają taką wielką machinę, nie wiem jak oni ją tam przytaszczyli. To jest taki wielki mikser jakby. I do tego miksera wkładają z takiej dużej beczki całe zielone brukselki. No, wiecie jak wygląda brukselka? No nikt nie lubi brukselki. Słuchajcie, to jest najgorsza śmierć w historii horroru. Ta specjalna maszyna, a zapewne konstruowana w tych okropnych podziemiach doktora Phippsa, miksuje te brukselki na taki zielony płyn, świecący zapewne w ciemnościach szlam. Taka galareta zielona, jak to z horrorów, no klasyka. Przypomnijcie sobie, na niektórych plakatach filmu Davida Lyncha Eraserhead, głowa do wycierania. Cały czarno-biały film, ale napis Eraserhead jest na zielono. Takie, wiecie, literki jakby zrobione z kisielu, spływający Eraserhead. To jest właśnie stylistyka lata 50., wiecie, blob, 70. Hammer, krew spływa. I ta maź zostaje za pomocą takiego węża wpompowana do tej komnaty na dole, do tego pomieszczenia, gdzie tam śpi ta ofiara. Ta ofiara uprzednio chyba jest jeszcze jakoś związana tak cichutko, żeby się nie obudziła. A, to chyba była pielęgniarka, która źle obsłużyła żonę doktora Phippsa. I ta cała maź oblewa tą pielęgniarkę podczas snu. Wlewa jej się do ucha na te... Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. To jest dopiero początek procesu zemsty doktora Phippsa. To jest tylko maść z brukselki. No, ona ci nie zabije, ona cię wzmocni, tak jakbyś to zjadł zapewne. Ale teraz doktor Phipps ma przygotowane jakieś wielkie robale, szarańcze. Nie wiem, co to jest, ale podejrzewam, że jest to taka odmiana robaków, która uwielbia brukselkę, pewnie szarańcza, żeruje na brukselce. I poprzez tę dziurkę wpuszcza to robactwo. I to robactwo nie na żartę, niczym żarłok z Red TV, rzuca się na tą kobietę, obsiaduje ją, pożera. I w następnej scenie widzimy kościotrupa objedzonego. Wymyśliby się coś takiego, no. Jeszcze właściwie można by pójść dalej. Jeszcze można by pokazać, jak ten doktor Phipps na przykład tą brukselkę sieje. Codziennie ją pielęgnuje. I to jest jakaś specjalna odmiana brukselki. Przez cały film to mogłoby być pokazywane. Tak, jeszcze można by ulepszyć tę scenę. Ale rozumiecie, o co chodzi? Przez cały film jest pokazywane właśnie, z jaką pasją doktor Phipps chce się zemścić. No, spojrzyjcie tylko na plakat. Przecież tak oszpecony człowiek ma prawo dokonać tak okrutnej zemsty. Dlatego ostrzegam was. Piszcie komentarze. Męczcie Komnatę Dymu, żeby założyła swój podcast. Subskrybujcie i polecajcie znajomym Żarłok TV, bo tam będą akcje robione takie, że jeszcze ich w polskim internecie nie było. Potrzebujemy tylko czas, żeby, niczym doktor Phipps, zalać naszymi produkcjami całą Polskę. Niczym tym szlamem i następnie ją ze smakiem pożreć. A potem będziemy mieli tyle hajsu z tego YouTube'a, że wykupimy wszystkie koty ze wszystkich schronisk i wypuścimy je na ulice Wrocławia, Krakowa, Łodzi i Warszawy. I zakocimy cały świat. I wtedy
zapanuje. Prawdziwe żarłostwo na ulicach. Koty pożrą wszystkich. I koty będą mi podwładne, bo będą wiedzieć, że jeżeli nie będą mi posłuszne, to je pożrę. Będę władcą wszystkich kotów i całej Polski.
Lato.
The thrill.